Wiecie, poznać kogoś, to wyrażenie poznać kogoś może mieć różne odcienia znaczeniowe. Kilka miesięcy temu mogę powiedzieć, że kiedy z żoną byliśmy na specjalnym śniadaniu, to poznaliśmy nowego prezydenta Wrocławia. To było spotkanie, śniadanie zorganizowane przez Przymierze Pastorów, 16 pastorów z wrocławskich wspólnot. Niektóre żony były z tymi pastorami. Mieliśmy taką specjalne, wigilijne spotkanie z prezydentem Wrocławia i mogę powiedzieć, że go poznałem. To znaczy podszedłem do niego, uścisnęliśmy sobie dłonie, pożyczyliśmy sobie wszystkiego dobrego z okazji świąt, no i gdzieś tam później jeszcze zamieniliśmy dwa słowa. Poznałem? Poznałem w pewnym sensie, można powiedzieć. Kilka tygodni temu, jako odpowiedź na jednego maila, którego dostaliśmy, z Beatą spotkaliśmy się z kobietą, która napisała, że potrzebuje pomocy. I siedzieliśmy w jednej z galerii handlowych przez godzinę czasu przy stoliku i rozmawialiśmy o różnego rodzaju problemach czy wyzwaniach, z którymi się zmaga. I w pewnym sensie mogę powiedzieć, że no, ja i moja żona poznaliśmy tą osobę. Z Beatą, moją żoną, znamy się od 32-33 lat i mogę powiedzieć, że też znam moją żonę. I oczywiście mówię o tym wszystkim, żebyśmy mieli świadomość tego, że poznanie może mieć różne odcienia znaczeniowe. Zupełnie inaczej znam, jeżeli mogę użyć tego słowa, prezydenta Wrocławia, którego spotkałem raz tylko, a zupełnie inaczej znam tą kobietę, z którą rozmawialiśmy przez godzinę, zupełnie inaczej znam moją żonę, a mówię o tym, ponieważ o ile my możemy poznać innych na tyle, na ile uda nam się spędzić z nimi czas i na ile oni dadzą się poznać, to jest ktoś, kto nie musi poznawać, bo zna. Wizja apostoła Jana w listach do 7 kościołów jest takie jedno słowo zaraz na początku Księgi Objawienia, które wypycha się przed wszystkimi innymi słowami. To słowo to jest właśnie słowo znam. Kiedy Jezus mówi do kościołów, do 7 zborów, 7 wspólnot, do których kieruje swoje listy, mówi znam te kościoły, to z całej plejady różnych określeń, które były do dyspozycji Jana, Jan wybrał, a w zasadzie Jezus wybrał to określenie, które jest najbardziej adekwatne do tego, co Jezus może powiedzieć. To znaczy Jezus zna kościoły w bardzo intymny, bliski, osobisty sposób. Nikt nie zna kościoła tak, jak zna Jezus. Bo Jezus jest tym, który, jak czytamy, nie tylko w objawieniu Jana, ale w ogóle w wielu innych fragmentach Biblii, jest tym, który jest początkiem i końcem. Ten, który przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Ten, który jest twórcą wszystkiego. Ten, który jest twórcą Kościoła, który dał życie Kościołowi, dał początek Kościołowi. I jednocześnie ten, któremu naprawdę zależy na Kościele. A wiemy o tym, że mu zależy na Kościele, ponieważ on był w stanie, był chętny, był gotowy, żeby oddać swoje życie za Kościół. On jest tym, który zna Kościół lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego na początku tej księgi, Księgi Objawienia Jana, Jezus kieruje słowa do Kościoła, do 7 kościołów, 7 wspólnot. Rzecz tym, i o tym mówiliśmy ostatnio, że 7, podobnie jak 2, 4, 6, 10, 12, to są cyfry, które w tej księdze mają znaczenie symboliczne, więc 7 też pewnie ma wymiar symboliczny. To znaczy, kiedy Jezus mówi, że kiedy kieruje słowa do 7 kościołów, na dobrą sprawę tych kościołów w czasach Jana było więcej, bo był też kościół w Troadzie, był kościół w Kolosach, był kościół w Hierapolis, więc to, co Jan chce nam pokazać, to, że nawiązuje do pewnego rodzaju pełni, całości, że Jezus zna swój kościół, cały kościół od początku do końca, od podszewki. On kocha ten Kościół, jeżeli ktokolwiek może się zwrócić ze słowami jakimikolwiek do Kościoła, to Jezus jest taką osobą. A dlatego 7 listów. Kiedy Jezus przygląda się swojemu Kościołowi w Efezie, to jest ta pierwsza wspólnota, do której kieruje kilka słów, to widzi, że to jest grupa ludzi, która naprawdę się trudziła i w tym trudzie wytrwała. Wiem o twoich czynach, o trudzie, wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i odkryłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość. Ale to jest ciekawe, że to jest taka wspólnota, która miała, jeżeli chodzi o teologię, o poznanie Bożego Słowa, to mieli wszystko poukładane od A do Z. I tak sobie myślę, że to była chyba jedyna z tych wspólnot, do których kierowane jest tych 7 listów, która miała niesamowity przywilej, bo to jest taka wspólnota, której przywilejem było to, że o ile inne mogły słyszeć listy apostolskie czytane na głos, albo ustny przekaz, kiedy ta Ewangelia i nauka apostolska docierała w inne miejsca przez kolejne osoby, które zawierzały Chrystusowi, o tyle ten Kościół miał ogromny przywilej gościć tych, którzy byli wyjątkowi, którzy byli naocznymi świadkami śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Bo tam Ewangelia dotarła najpierw za sprawą przypuszczalnie Pryscylii i Akwilii. Później po nich Paweł przebywał w Efezie 2 lata. Długie 2 lata sam apostoł Paweł. Tam też był Tymoteusz. Wreszcie apostoł Jan miał przyjemność przebywać w Efezie, więc oni mieli teologię poukładaną od A do Z. W którymś momencie pojawili się ci, którym też się wydawało, że mają teologię poukładaną, ale byli fałszywymi apostołami. Dlatego ludzie w tej wspólnocie trudzili się albo zmagali się z fałszywą nauką. Byli bardzo biblijni w swoich przekonaniach. Wszystkie wspólnoty chrześcijańskie chcą być bardzo biblijne. Oni też byli bardzo biblijni. Ale zwróć uwagę, co się stało. Zmaganie się z fałszywą nauką przypuszczalnie doprowadziło do postawy nieufności, co prowadziło do surowej ortodoksji, co wreszcie doprowadziło do tego, co jest określone tutaj mianem brak miłości albo brak pierwszej miłości. I to jest całkiem możliwe. Można być wspólnotą, która ma świetne nauczanie, świetne studia biblijne, świetnych nauczycieli, tydzień wypełniony różnego rodzaju wydarzeniami, ale można w tym wszystkim gdzieś się pogubić i zatracić pierwszą miłość. Myślałem o tym ostatnio i zdałem sobie sprawę, że świetnym budowlańcem i świetnym architektem i konstruować piękne domy dla ludzi, budować piękne domy dla ludzi i robić to bez miłości. Możesz być prawnikiem, który broni ludzi, który stara się, na ile to jest możliwe, żeby ludzi wyprowadzić z jakiejś trudnej sytuacji i możesz to robić bez miłości. Możesz być kierowcą, kucharzem, piekarzem, muzykiem, nauczycielem, szewcem, krawcem, kimkolwiek byś nie był, to wszystko możesz robić dla ludzi, z myślą o ludziach i dalej robić to bez miłości. Kościoła nie da się robić bez miłości. Nie da się. Bo Bóg jest miłością. Bóg jest tym, który jest w swojej istocie miłością i tym, który uczy nas, jak kochać. Kiedy Jezus przechadzający się pośród tych 7 świeczników dochodzi do wspólnoty w Pergamonie, przypatruje się tym, którzy mieszkają w tym mieście. Miasto było trochę takim dosyć wyjątkowym miastem, bo to było miasto, w którym funkcjonował taki starożytny lurd. Tam była świątynia Asklepiosa, w której ludzie mieli nadzieję doznać uzdrowienia. A dlatego tłumy ciągnęły do tego miasta po to, by doznać uzdrowienia z różnymi przepadłościami. Głowa, ręce, kręgosłupy, oczy, cokolwiek by im nie dolegało, to oni chcieli się tam udać, bo wiedzieli, że miasto było znane, sławne z tego, że tam dokonywały się niesamowite rzeczy, dokonywały się uzdrowienia. Ale jednocześnie te uzdrowienia świątynne, w świątyni było całe mnóstwo rozsianych po całym mieście, a ta jedna była szczególna, specyficzna i jednocześnie to miasto było takim tronem szatana i o tym pisze Jezus. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, jednak trzymasz się mego imienia i nie zaparłeś się swojej wiary we mnie. To są słowa, które Jezus kieruje do kościoła, który się spotykał w tamtym mieście. Pomimo całej wszelkiej niemoralności, która się odbywała razem w połączeniu z tymi zabiegami o to, żeby ktoś doznał uzdrowienia. Zbór w Tiatyrze jest tym, o którym Jezus również mówi, zwraca uwagę na to, że wie, że zna, jest świadomy ich czynów. Wie o ich miłości, wierze i służbie. I to jest ciekawe, bo te 3 określenia, miłość, wiara i służba, w całej Księdze Objawienia Jana pojawiają się kilka razy i one się pojawiają w kontekście świadczenia, w kontekście bycia światłem Ewangelii, w kontekście komunikowania dobrej nowiny innym ludziom. To znaczy, kiedy tutaj Jezus mówi, wiem o twojej miłości, wierze i służbie, to mówi nic innego jak to, że zdaje sobie sprawę z tego, że jesteś kościołem, jesteście wspólnotą, która wychodzi do ludzi po to, by mówić innym o mnie. Ale ten, który zna Kościół i który jak nikt inny może powiedzieć, wszystko o Kościele, bo zna go od podszewki. Patrząc się na Kościół w Pergamonie i patrząc się na Kościół w Tiatyrze, widzi pewne wspólne cechy, widzi pewne podobieństwa. Ten pierwszy w Pergamonie jest określony jako wspólnota, której da się zauważyć, że między nimi są zwolennicy nauki Balama, który pouczał Balaka, jak usilić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. Podobnie wśród was są ci, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. W tym drugim przypadku Tiatyra mowa jest o Jezebel, która jest zwodnicza, która zachęca do nierządu, ale tak naprawdę w obu przypadkach, w jednym i w drugim, chodzi na dobrą sprawę o jedną i tylko jedną rzecz. O kompromis. O kompromis. O ile w pierwszym kościele nie szli na kompromis, bo mieli teologię poukładaną od A do Z, ale brakowało miłości, o tyle w tym drugim i kolejnym przypadku ich problemem było to, że byli skłonni pójść na kompromis. Wtedy to wyglądało tak, że każdy rzemieślnik musiał być w jakimś cechu rzemiosł. Nie mógł działać niezależnie, bo czasy były zupełnie inne. Więc jeżeli ktoś prowadził działalność gospodarczą, to musiał być zrzeszony w szerszej grupie ludzi, którzy się też tym zajmowali. I każdy cech rzemiosł miał swoje bóstwo, któremu oddawali cześć i przed którym musieli się kłaniać. Jeżeli nie robiłem tego, co robili wszyscy inni, którzy byli częścią mojego cechu rzemiosł, to narażałem się na to, że mogę stracić biznes, że mogę być wykluczony, że mogę być pominięty. Jest taka ciekawa historia o pewnym mężczyźnie, który ze strzelbą udał się do lasu na polowanie. A kiedy był na krawędzi lasu, to zobaczył, że z lasu wychodzi niedźwiedź i wycelował ze swojej strzelby w stronę niedźwiedzia, na co niedźwiedź odpowiedział, ale zaraz. Ale dlaczego tak od razu ze strzelbą? No po co to? No ja przyszedłem na polowanie, bo jest mi zimno i muszę upolować coś, co przyczyni się do tego, że będzie mi cieplej, a ty masz wspaniałe futro. No ale no, pogadajmy, przecież nie musimy od razu tak, no od razu celujesz we mnie, może się jakoś dogadamy. Tobie jest zimno, ja jestem trochę głodny, może znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie. No i człowiek z niedźwiedziem zaczęli rozmawiać, aż w końcu mężczyzna odłożył strzelbę, objął się razem z niedźwiedziem i poszli do lasu. Po chwili niedźwiedź wyszedł sam z tego lasu, no i każdy z nich dostał to, czego tak naprawdę pragnął. Bo mężczyzna był w stanie się otulić, a było mu już ciepło w końcu, a niedźwiedź był najedzony. Jest taka zasada, o której myśliwi mówią, nigdy nie odkładaj strzelby, żeby się przytulić z niedźwiadkiem. Nie odkładaj strzelby, żeby się przytulić do niedźwiadka. Kochani, a ja jestem świadomy tego, że nie biję w próżnię, kiedy powiem, że wiem, jakie są nasze wyzwania, codzienne wyzwania. Te wyzwania związane z każdym kolejnym dniem poza niedzielnym porankiem, kiedy tutaj jesteśmy rano. Kiedy jesteś w pracy, kiedy jesteś na uczelni, kiedy jesteś wśród sąsiadów, na klatce spotykasz ludzi, na przystanku autobusowym, w sklepie, starych znajomych i tych, których poznałeś kilka miesięcy, może wcześniej. To jest ciągle towarzysząca nam presja w kontekście chrześcijaństwa i naszego niechodzenia na kompromis. Ciągła presja, obawa przed wykluczeniem, przed wyśmianiem, przed odrzuceniem, przed utratą pozycji społecznej, przed utratą pracy. Obawa, że ktoś przyklei mi etykietkę, która zostanie już ze mną przez resztę mojego życia. Jest takie powiedzenie nasze, polskie, dobre, bo polskie, swojskie. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. No ale po co w ogóle wchodzić między wrony, jeśli nie potrzeba? Albo jeśli jesteś zmuszony do tego, żeby być w kontekście wron, to miej świadomość tego, że wcale nie musisz krakać tak jak one i wcale nie musi tak być, że ten, kto z kim przystaje, takim się staje. Pierwsza wspólnota, wszystko poukładane teologicznie. Tak jak niejedna wspólnota, z którą się zetknąłem, ale miłości nie było. Pergamon i Tiatyra, może nie do końca wszystko poukładane, trzymali się imienia Pana, nie zaparli się, byli wytrwali w służbie, byli świadectwem, ale poszli na kompromis. A Jezus w tym swoim spacerze między świecznikami dochodzi do wspólnoty w Sardis. To było jedno z najbardziej wpływowych miast w Azji Mniejszej. było znane z tego, że jako pierwsze mieli bardzo obrotnych ludzi. I okazuje się historycznie, że to było jedyne miasto, pierwsze miasto, które posiadło sztukę farbowania wełny. I długo, długo trzymali ten sekret i potrafili robić różne niesamowite rzeczy w kontekście farbowania wełny. Powstała cała sieć małych przedsiębiorstw, małych biznesów, małych działalności gospodarczych, które ludzie prowadzili farbując tą wełnę. A w ślad za tym cała sieć sklepów i butików, w których sprzedawano tą pięknie ufarbowaną wełnę. Pan Jezus przygląda się tej wspólnocie i mówi: znam twoje czyny. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale jesteś martwy. To znaczy, mówisz głośno, że jesteś żywy, że żyjesz dla mnie, obwieszczasz to wszem i wobec, na lewo i na prawo. Wszyscy to słyszą z twoich ust, ale tak naprawdę mój wzrok jest w stanie sięgnąć dalej, głębiej i widzieć więcej. I kiedy ja się patrzę na ciebie, mówi Jezus, do tego kościoła, to widzę, że jesteś martwy. A na zewnątrz nosili markowe ubrania z pięknie zafarbowanej wełny, ale wewnątrz ich umysły najwyraźniej były splamione. Stworzyli taki pozór duchowości. Stali się ci, do których pisze Jezus, nieobraźliwym chrześcijaństwem. Popadli trochę w taki letarg. Wiecie, tak sobie myślę, że żyjemy 2000 lat później. Czasy się zmieniły, ale myślę, że nie trudno było splamić swoje wnętrze kiedyś i wcale nie trudno jest splamić je dzisiaj. Statystycznie co trzecia kobieta i co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta ma romans. 75% mężczyzn jest zdania, że nie ma nic złego w odwiedzaniu stron dla dorosłych, a jest z czego wybierać, bo codziennie powstaje prawie 300 nowych stron pornograficznych. A 1/3 rozwodów zaczyna się od internetu. Mówi się, że okazja czyni złodzieja. Nasz świat jest pełen złodziei, bo okazji jest wiele. Mówi się, że głodny zawsze pójdzie tam, gdzie dają jeść. Rzecz w tym, że jeśli spróbowałeś kuszącej potrawy, jaką jest pornografia albo intymność seksualna, to trudno się nie powstrzymać, by nie wracać z powrotem tam, gdzie się najadłeś. Bo intymność jest jak dobra kuchnia, ale trudno się jej oprzeć. A wszystko zaczyna się w jednym miejscu. Wszystko się zaczyna w głowie. Później serce zaczyna pragnąć tego, o czym myśli głowa. Nic dziwnego, że apostoł Paweł w liście do Filipian pisze: w końcu bracia, siostry również, myślcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście i o czym słyszeliście, co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Ludzi można oszukać. Brata, siostrę, krewnego, sąsiada. Z Bogiem jest trochę inaczej. Jeżeli Bóg jest tym, za kogo się podaje, jeżeli jest żywym, prawdziwym, wszechpotężnym, wszechmocnym, wszechobecnym Bogiem, tym, który stworzył cały ten wszechświat, ten, który nie ma ograniczeń, który nie ma początku i nie ma końca, ten, który stworzył wszechświat, którego nie jestem w stanie nawet w malutkim procencie ogarnąć i ten, który przygląda się tej małej ziemi i nam, którzy chodzimy po tej małej ziemi, to rzecz w tym, że nie da się. Boga się nie da, bo On jest Bogiem, który widzi w ciemności, słyszy tam, gdzie jest cicho. I co więcej, nie pozostaje obojętny na to, co widzi i na to, co słyszy. Jedną ze wspólnot, do której Jezus, który przechadza się pomiędzy siedmioma świecznikami, które swoje słowa, jest ta w Laodycei. To też było ciekawe miasto, bo to znowu było miasto, w którym się sporo rzeczy działo. Duże miasto z całą siecią banków, nowoczesną kliniką, w której leczono oczy, do której ludzie udawali się z odległych zakątków, żeby wyleczyć swój słaby wzrok, kiedy tracili wzrok. To było miasto, w którym też istniała sieć butików nowoczesnych na tamte czasy, sklepów, w których można było kupić markowe towary sprowadzane z całego cesarstwa. Jezus przygląda się kościołowi, który jest w tym mieście i mówi: znam cię. Poznałem cię. Trochę inaczej niż to, jak my się dzisiaj tutaj rano poznawaliśmy. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś zimny, nie jesteś też gorący. Małe miasteczko obok Hierapolis miało gorące źródła lecznicze i tam ludzie udawali się, żeby móc zanurzyć swoje zbolałe kości w tych gorących źródłach leczniczych. Szczególnie kiedy byłeś po 50, to była cenna rzecz. W Kolosach mieli chłodną, orzeźwiającą, dobrą wodę. Do Laodycei wodę trzeba było pompować z daleka akweduktami. I zanim dotarła po wielu kilometrach, przebywając swoją drogę, to nie była ani taka jak ta w Hierapolis, ani taka jak ta w Kolosach. Nie była ani gorąca, ani chłodna, orzeźwiająca. Smakowała jak, była bardzo zasiarczona i smakowała bardzo nieprzyjemnie do takiego stopnia, że mówi, że dało się, można by ją tylko wypluć. To jest Kościół. Kiedy mowa jest o tym, że nie jesteś ani gorący, ani chłodny, to jest metafora bezużyteczności. O ile w Kolosach woda była przydatna, w Hierapolis i w Kolosach na swój sposób w jednym i w drugim miejscu, o tyle tutaj była zupełnie nieprzydatna do niczego. I to są słowa, które Jezus kieruje do tej wspólnoty. Być może wiele wspaniałych rzeczy robili, a przynajmniej wydawało się, że robią wspaniałe rzeczy. Na chwałę najwyższego Boga. Ale to, co robili, było zupełnie nieprzydatne. Więcej. Jezus mówi: ty mówisz o sobie, że jesteś bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebujesz. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. W czasach, kiedy Jan przelewał na papier słowa swojej księgi, mniej więcej w tym okresie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi i praktycznie zrównało sporą część tego miasta z ziemią. Mieszkańcy byli na tyle obrotni, na tyle wpływowi, na tyle bogaci, że postanowili z własnych środków odbudować całe miasto bez pomocy państwowej. I tak też to zrobili. Takim było miasto i takim też był Kościół. To byli wpływowi ludzie, ludzie biznesu, ludzie interesu, ludzie korporacji, ludzie własnych firm, ludzie własnej działalności. A Jezus mówi do nich: wydaje ci się, że jesteś bogaty, ale tak naprawdę jesteś nagi, goły, żałosny, biedny. Innymi słowy, problemem było nie tylko w ich przypadku to, że byli bezużyteczni, ale że byli pyszni. I wiecie, kochani, pycha nie jest czymś, co się ogranicza jedynie do wielkich tego świata, wpływowych tego świata. Bo każdy, kto myśli o sobie, że ma więcej talentu, więcej zdolności, więcej obrotności, bo prowadzi działalność, bo założy firmę, bo potrafi się ładnie wysławiać, bo skupia wokół siebie ludzi. Każda tego typu osoba może myśleć o sobie więcej niż być może powinna. Możemy tańczyć po tej cienkiej granicy, myśląc o tym, że klepać się po plecach i myśląc, że jest dobrze. Pan Jezus przychodzi, patrzy się i mówi: chłopie, nie masz nic, czego byś ode mnie nie dostał. Dwie wspólnoty z tych siedmiu to są takie wspólnoty, do których nie jest kierowane żadne przykre słowo. To jest ta w Smyrnie i ta w Filadelfii. Ta w Smyrnie, Jezus mówi do nich: wiem o twoim ucisku i o twoim ubóstwie, albo można by to tłumaczyć skrajnym ubóstwie. Byli nędzarzami. Ale w przeciwieństwie do tej wspólnoty w Laodycei, która była niesamowicie fizycznie bogata, materialnie bogata, ale duchowo uboga, tutaj było dokładnie odwrotnie. Ci byli materialnie ubodzy aż do granic nędzy, ale byli bogaci duchowo. Jak by ich tu zachęcić? Nie wiem, jak ty byś ich zachęcił. Jezus zachęca ich słowami: hej, będą cierpienia, będzie ból. Wiem, że jesteś przechodzisz ucisk. Wiem, że jesteś skrajnie ubogi, ale chcę, żebyś wiedział, że będzie ucisk. Niektórzy będą wtrąceni do więzienia. Zostaniecie poddani próbie przez 10 dni. Znowu pewnego rodzaju metafora. Na krótki okres czasu będziecie poddani próbie. To są słowa, które Jezus kieruje do wspólnoty w Smyrnie, której częścią też był Polikarp, który był biskupem Smyrny. W 115 roku został biskupem Smyrny, który, być może niektórzy z was wiecie, zginął męczeńską śmiercią i powodem jego śmierci było tylko jedno imię. Pięcioliterowe. Jezus. Miał 86 lat, kiedy był prowadzony, żeby być spalonym na stosie. I wtedy powiedział, wystarczyło zrobić tą jedną drobną rzecz, po prostu ukłonić się przed cesarzem, zrobić ten drobny rytuał, który, przez który wszyscy przechodzili. No dlaczego by nie? Przecież w głębi serca i tak jestem chrześcijaninem, na zewnątrz to zrobię, nikt się nie doczepi. Pan Bóg jeden zna moje serce. Był zachęcany do tego, a jednak nie zrobił tego. Powiedział, 86 lat służyłem mojemu Panu i nigdy mnie nie zawiódł. Jakżebym miał mu dzisiaj zrobić to, o co mnie prosicie. Myślę, że Polikarp był częścią tej wspólnoty już wtedy, kiedy Jezus przez Jana kierował swój list do tej grupy ludzi. I wreszcie Filadelfia, zbór, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie. Pan Jezus zna ich czyny, sprawił, że drzwi stoją przed nim otworem. To jest zbór, który był aktywnie zaangażowany na rzecz wychodzenia do ludzi. Jezus widząc to honoruje i otwiera kolejne drzwi przed nimi i mówi, drzwi stoją otworem, chcę, żebyście dalej byli świadectwem tak, jak jesteście do tej pory. Wiem, że zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia. Wiecie, myśląc o Jezusie, każdy z tych listów rozpoczyna się od tego, że Jezus się sam przedstawia. I to przedstawienie, to w jaki sposób Jezus się przedstawia, jest odniesieniem do pierwszego rozdziału, w którym już czytamy o Jezusie, jakim Ewangelii go nie przedstawiają, bo to jest zupełnie inny Jezus. To jest Król Królów i Pan Panów, ten, który przyjdzie, żeby sądzić ten świat. To nie jest już potulny baranek. I tutaj w tych listach, znowu każdy z tych listów jest rozpoczęty od słów, które odnoszą się do tego pierwszego rozdziału. On jest tym, który trzyma 7 gwiazd, który jest pierwszy i ostatni, który był martwy i ożył. Tylko on może o sobie to powiedzieć. Który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd i też w innych miejscach dodaje, on jest ten, który ma ostry, obosieczny miecz. Ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. Innymi słowy, on widzi, on wie, on słyszy i on nie pozostanie obojętny na to, co widzi i co słyszy. Ani wbrew pozorom, Apokalipsa wcale nie jest taką trudną księgą. Pomijając już to całe mnóstwo tych detali, które się pojawiają w księdze, jakby się popatrzeć na nią tak z lotu ptaka, to okazuje się, że ta księga skupia się na tym, jak żyć tu i teraz w świetle tego, co jest i w świetle tego, co ma nadejść. Jan mówi o wyzwaniach, wobec których Kościół zawsze stoi od początku swojego istnienia i będzie stał aż do końca, do momentu, kiedy Chrystus powróci. 2 wyzwania, które są wspólnym mianownikiem dla całej księgi. Pierwszym wyzwaniem jest prześladowanie. Drugim wyzwaniem jest kulturowe zniewolenie. My dzisiaj nie przechodzimy przez to pierwsze w naszym kontekście. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie cierpień, przez które przechodzą nasi bracia i nasze siostry w pewnych zakątkach tego świata. Być może nawet teraz, w tej chwili, kiedy ja do was mówię, tracą swoje życie, bo są prześladowani ze względu na Jezusa. I wiecie co, kiedy myślę o tych prześladowaniach, które już się dokonują, które się działy i dzieją, to nie mogę nie myśleć, że o ile świat teologiczny, świat chrześcijański skupia się i debatuje, jak to będzie z tym 7-letnim okresem wielkiego ucisku, to ja myślę o tym, że tak naprawdę wielki ucisk rozpoczął się w momencie pierwszego przyjścia Chrystusa i będzie trwał aż do momentu jego powtórnego przyjścia. To jest wielki ucisk. Nawet jeżeli czeka nas coś jeszcze trudniejszego niż to, co dzisiaj doświadczamy. Powiedz braciom i siostrom dzisiaj w Korei Północnej, hej, słuchaj bracie, To nie jest wielki ucisk. Wielki ucisk jeszcze nadejdzie. My tego nie doświadczamy dzisiaj. Ale to, co my doświadczamy w naszym kraju, to kulturowe zniewolenie. Chodzi o to, że Boży ludzie czasami stoją wobec presji, by dać się formować na modłę tego świata pozbawionego chrześcijańskich wartości. Nieco dalej Jan odniesie się do Babilonu, a Babilon to ucieleśnienie przeciwstawnych Bogu postaw i wartości, które kuszą, które wciągają, które zniewalają ludzi na całym zamieszkałym świecie bez względu na to, w jakim okresie i w jakim zakątku tej ziemi mieszkają. Babilon rozciąga się na całej przestrzeni między pierwszym i powtórnym przyjściem Chrystusa, bo Babilon, kochani, to nic innego jak totalitaryzm, który kusi, który pochłania, który obezwładnia, czasami nawet tak, że nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. Film Titanic pobił wszelkie rekordy kasowe. Emitowano go niemal w 60 krajach świata. Nawet komunistyczne Chiny otworzyły 127 sal kinowych na projekcję tego filmu. Oficjalnie film zarobił ponad 500 milionów dolarów w Stanach i ponad 900 milionów na całym świecie. Trudno powiedzieć tak naprawdę, ile zarobił na tym czarny rynek i nielegalne projekcje. I chociaż brytyjscy krytycy twierdzili, że film jest antybrytyjski, francuscy, że ma ukryte przesłanie polityczne, a niemieccy, że film stanowi ignorancję rozwoju technicznego ludzkości, to te wszelkie głosy krytyki gubią się w świetle historii miłości. Rose ignoruje zaręczyny z Calem, zakochuje się w Jacku. Kiedy oglądamy ten film, to jesteśmy pod takim wrażeniem siły miłości, że nawet nie zauważamy, że ten wzorzec miłości jest tak daleki od biblijnego wzorca, że już bardziej daleko, już dalej się nie da. Na prośbę Rose, Jack sporządza rysunek, do którego Rose pozuje nago. Chwilę później widzimy ich w ładowni, gdzie w aucie Renault Coupé konsumują swój związek. A ludzie, wychodząc z kina, z trudem powstrzymują swoje łzy. Nawet wierzący ludzie. Jest nam szkoda Jacka, który odszedł, i miłości, która nie mogła trwać dalej. Mało kto zauważył, że zachłysnęliśmy się światopoglądem bez Boga, a to nic innego jak szpony kulturowego zniewolenia. No tak, my dzisiaj fizycznie nie musimy cierpieć. Pan Bóg jest na tyle łaskawy dla nas, że nie cierpimy fizycznie. Ale bardzo łatwo jest być zniewolonym kulturowo. Różne listy, różni ludzie, różne sytuacje, ale te same wyzwania i te same słowa w każdym przypadku, w każdym z nich, do każdego z tych zborów Jezus mówi: znam cię. Jezus widzi, Jezus wie, zna nas od podszewki. Moja żona mi często powtarza, że ja cię znam, kochanie. Ej, ma prawo tak mówić, bo rzeczywiście mnie zna. I często jest w stanie mi wytłumaczyć coś, czego ja sam nie rozumiem. I mówi mi, że ty robisz to, ponieważ... No wiecie, 31 lat razem, no byłoby dziwne, gdyby powiedziała, że mnie nie zna. Ale nawet moja żona nie jest w stanie powiedzieć o mnie tego, co Jezus może o mnie powiedzieć. I to działa w drugą stronę. Jezus o każdym z nas może powiedzieć: znam cię, znam cię. A Jezus dodaje: kto ma uszy w każdym pojedynczym przypadku. Ktokolwiek, gdziekolwiek. Te same słowa pojawiają się w Ewangeliach Jana i są aluzją do Księgi Izajasza, 6 rozdział. Ktokolwiek, kto ma uszy, jest w stanie słyszeć. Pytanie, czy jest w stanie usłyszeć to, co Jezus mówi, bo Jezus mówi temu, kto zwycięży. Bo chodzi o to, żeby w obliczu tych wyzwań, czy to presji fizycznej i prześladowań fizycznych, czy to presji, w której my żyjemy w naszym kontekście kulturowym, okazać się zwycięzcą. Kochani, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli jesteś Jego naśladowcą, to pozwól, że cię zachęcę. Masz uszy, Jego uszy. Masz Jego uszy po to, by słuchać. Masz Jego Ducha Świętego po to, by żyć. Masz tego Ducha Świętego po to, by zwyciężać. Bo prawdziwe zwycięstwo to autentyczna relacja z żywym Bogiem. I twoje codzienne życie z Jezusem. O tym jest Apokalipsa Jana w telegraficznym skrócie.